Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W Warszawie rozpoczęła się konferencja poświęcona problematyce pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, organizowana przez Polskę i Stany Zjednoczone. W dwudniowym wydarzeniu uczestniczą delegacje z kilkudziesięciu państw z całego świata, między innymi z krajów bliskowschodnich i Unii Europejskiej. Wieczorem na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się powitalna kolacja. Obrady rozpoczęły wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a. Profesor Tadeusz Marczak z Uniwersytetu Wrocławskiego wskazuje, że Polska może mieć korzyści z konferencji bliskowschodniej.
Polska oczywiście, jeśli wykaże się tutaj aktywnością, może wyciągnąć korzyści z tej konferencji jako jej współorganizator, bo trzeba powiedzieć, że tutaj drugim partnerem są Stany Zjednoczone, ale to będzie wszystko zależało od sprawności polskiej dyplomacji i jednak zaprezentowania pewnych zasad, które są niezbędne do pokojowego uregulowania sytuacji na Bliskim Wschodzie.
W czwartek obrady konferencji będą kontynuowane na stadionie PGE Narodowy. Otworzą je wystąpienia szefa MSZ Jacka Czaputowicza i sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Mike'a Pompeo. Drugiego dnia konferencji spodziewane są też m.in. wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych poświęcone sytuacji humanitarnej w regionie. Na warszawskiej konferencji nie ma przedstawicieli Iranu, którzy nie zostali zaproszeni do udziału w spotkaniu. Władze w Teheranie krytykują obrady, twierdząc, że spotkanie oficjalnie poświęcone pokojowi i stabilności na Bliskim Wschodzie, w rzeczywistości jest wymierzone w Iran. Obronność, cyberbezpieczeństwo, współpraca gospodarcza i energetyczna. O tym rozmawiał w środę prezydent Andrzej Duda z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Mike'em Pence'em. Do spotkania doszło w Belwederze. Polskę i Stany Zjednoczone łączą bliskie relacje. Oba państwa współpracują na wielu płaszczyznach. Polska kupuje m.in. skroplony gaz od Stanów Zjednoczonych. Amerykanie są zainteresowani również współpracą w rozwijaniu energetyki jądrowej. Jednak jedną z kluczowych kwestii jest współpraca wojskowa. Polskiemu rządowi zależy na jeszcze większej obecności amerykańskiej armii na naszym terenie. Od dłuższego czasu podejmuje starania mające na celu budowę stałej bazy, tak zwanego Fort Trump.
Cieszę się, że ta współpraca bardzo dobrze się układa. Mam nadzieję, że nasze wspólne wysiłki w kierunku zwiększenia obecności Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce przyniosą wkrótce efekty. Niedługo będą w tych sprawach zapadały pierwsze wiążące decyzje. Tak się należy spodziewać.
Polska podpisała także umowę na zakup amerykańskiego systemu artylerii rakietowej HIMARS. Kontrakt jest wart 414 milionów dolarów. Szef MON-u Mariusz Błaszczak podkreślił, że system HIMARS to broń, która zapewni Polsce bezpieczeństwo. Przypomniał, że polskie wojsko sukcesywnie jest wyposażane w nowoczesną broń.
To broń, która zapewni Polsce bezpieczeństwo, to broń, która zwiększy zdolności bojowe Wojska Polskiego. To broń, która przysłuży się w końcu do tego, że wschodnia flanka NATO będzie zabezpieczona w ten sposób. Moim zadaniem jako ministra obrony narodowej jest doprowadzenie do tego, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze. I tak się dzieje z roku na rok. Żeby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt. Tak też się dzieje. Podpisany kontrakt w ubiegłym roku w sprawie systemu Patriot.
Umowa dotyczy dostawy pierwszego dywizjonu, na który złoży się m.in. 18 wyrzutni bojowych i dwie wyrzutnie do szkolenia. Dostawy będą realizowane do 2023 roku. Amerykanie dostarczą także pojazdy dowodzenia, wozy amunicyjne i ciągniki ewakuacyjne. Umowa obejmuje również wsparcie logistyczne, szkoleniowe i techniczne. Dokładnie za 100 dni odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Przy urnach wybierzemy 52 europosłów. Oficjalna kampania rozpocznie się najpóźniej 25 lutego. Jednak już teraz partie polityczne pracują nad programami oraz listami wyborczymi. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zapowiedział, że za kilka dni zapadną decyzje w sprawie pierwszych miejsc na listach partii. Z zapowiedzi rządu wynika, że jeszcze przed eurowyborami zostanie ogłoszony nowy program wyborczy Zjednoczonej Prawicy. W dalszym ciągu nie wiadomo, czy PO uda się zjednoczyć inne siły opozycyjne w ramach tzw. koalicji europejskiej. Eksperci nie widzą przyszłości dla tego projektu. Profesor Arkadiusz Jabłoński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wskazuje, że w szeregach opozycji zachodzą duże zmiany. W ocenie socjologa na czele ewentualnej koalicji może stanąć PSL.
Już mamy pierwsze wielkie pęknięcie. Ten nowy twór polityczny, jakim jest ugrupowanie Wiosna, deklaruje, że pójdzie samodzielnie. Pozostaje kwestia tego, czy pozostałe partie polityczne, te znaczące, myślę tutaj o Nowoczesnej, PSL-u i SLD, wejdą do wielkiej koalicji, którą montuje Platforma Obywatelska, czy też postanowią pójść samodzielnie. Wydaje mi się, że wygra opcja jednak pójścia samodzielnego. PSL ma teraz mocne karty. Tak na dobrą sprawę jest jedyną siłą parlamentarną, która ma jeszcze jakieś poparcie, przynajmniej przekraczające próg wyborczy.
Eurowybory odbędą się w dniach od 23 do 26 maja. Uprawnionych do głosowania będzie ponad 360 milionów mieszkańców wspólnoty. W Polsce wybory zaplanowano na niedzielę. Komisja Europejska uchyla się od jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy projekt gazociągu Nord Stream 2 będzie podlegał znowelizowanej dyrektywie gazowej. Pytanie padło po tym, jak w nocy z wtorku na środę przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, krajów członkowskich i Komisji Europejskiej porozumieli się w sprawie projektu nowelizacji dyrektywy. Wątpliwości w sprawie przyjętych regulacji wyraził wiceszef Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski, który uczestniczył w negocjacjach dotyczących ostatecznego kształtu prawa. Doktor inżynier Bogdana Sedler z Fundacji Naukowo-Technicznej Gdańsk ocenia, że porozumienie jest połowicznym sukcesem.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej poszły na pewien kompromis w stosunku do stanowiska Francji i Niemiec. Klucz tego porozumienia jest to, że ostatni odcinek leży na terytorium Niemiec i będzie podlegać prawu unijnemu. Natomiast pozostałe odcinki, które przebiegają na terytorium morskim innych państw, będą negocjować wspólnie Niemcy z Rosją, ale to będzie podlegać również uzgodnieniu z Unią Europejską. Uważamy, że to jest połowiczny sukces i oczywiście Gazprom z Niemcami dopieli swego.
Komisja Europejska w komunikacie wyraziła zadowolenie z kompromisu zawartego z Parlamentem Europejskim i krajami unijnymi w sprawie noweli dyrektywy gazowej dotyczącej Nord Stream 2. Poinformowała jednak, że porozumienie to zakłada wyjątki dla gazociągów od stosowania przepisów w ramach ścisłych procedur. Wyjątek od stosowania unijnych regulacji otrzymał wcześniej Nord Stream 1. Podobnego scenariusza w kwestii Nord Stream 2 obawiają się kraje przeciwne budowie drugiego rosyjsko-niemieckiego gazociągu. W Brukseli trwają prace nad kontrowersyjną dyrektywą o tzw. prawie autorskim. Projekt budzi coraz większy niepokój wśród wielu krajów Europy. W piątek sprzeciw wobec kontrowersyjnych regulacji wyraziła Polska oraz 7 innych krajów członkowskich. Mimo to w tym tygodniu rozpoczął się tzw. trilog, czyli negocjacje między krajami członkowskimi, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. Dyrektywa ma zmieniać m.in. zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Według zwolenników zmiany ochronią twórczość m.in. artystów i dziennikarzy. Przeciwnicy regulacji ostrzegają, że dyrektywa to pierwszy krok do ostrej cenzury. Ekspert do spraw międzynarodowych dr Bogusław Rogalski wskazuje, że dyrektywa jest zamachem na wolność słowa w internecie.
To jest usunięcie z ostatniej wolnej przestrzeni wolnego słowa, jakim jest internet, usunięcie wymiany informacji w sposób dowolny i bez żadnej kontroli. Wygląda na to, że Unia Europejska, ale też przede wszystkim te wielkie międzynarodowe, kosmopolityczne korporacje, prawne korporacje, podają nam kolejny już raz wielkiego brata, który będzie wielkim cenzorem, tak jak to opisał swego czasu Orwell.
Z Sprzeciw Polski budzą w szczególności artykuły 13 i 11. Chodzi o zapis o obowiązku filtrowania treści pod kątem praw autorskich oraz o artykuł dotyczący tzw. praw pokrewnych dla wydawców. Ostateczna wersja dyrektywy może stać się obowiązującym prawem po przegłosowaniu w Parlamencie Europejskim i wdrożeniu w państwach członkowskich. Prawdziwa modlitwa to taka, która odbywa się w tajemnicy sumienia, serca, nieprzenikniona, widzialna tylko dla Boga, powiedział ojciec święty Franciszek. Jak podkreślił, wobec Boga nie można udawać. U podstaw modlitwy tkwi milczący dialog, jak wymiana spojrzeń między dwojgiem osób, które się miłują. Człowiekiem, a Bogiem, wskazał podczas środowej audiencji ojciec święty. W katechezie papież powrócił do rozważania modlitwy Ojcze Nasz. Zaznaczył, że w dialogu z Bogiem nie ma miejsca na indywidualizm. Nie ma afiszowania się swoimi problemami, jakbyśmy byli jedynymi cierpiącymi na świecie. Ojciec święty powiedział, że nie ma modlitwy wznoszonej do Boga, która nie byłaby modlitwą wspólnoty braci i sióstr. Kontynuujmy nasze starania, by coraz lepiej nauczyć się modlić, tak jak nas nauczył Pan Jezus, zachęcał ojciec święty Franciszek.
Patrzę na krzyż, patrzę na Boga, On patrzy na mnie, to jest właśnie modlitwa. Nieraz ktoś się skarży, brakuje mi słów. Nie musisz mówić, patrz tylko, to jest piękna modlitwa. Pomimo, że modlitwa ucznia jest całkowicie poufna, nigdy nie popada w ukazywanie przeżyć wewnętrznych. W tajemnicy swego sumienia chrześcijanin nie pozostawia świata za drzwiami swojego pokoju, ale niesie w swoim sercu ludzi i sytuacje. Wszystkie sprawy, wszystkie problemy, wszystkie swoje codzienne sytuacje.
Papież tradycyjnie pozdrowił też pielgrzymów. Zwracając się do Polaków, ojciec święty Franciszek zachęcił do częstego odmawiania modlitwy Ojcze Nasz.
Rozważając przesłanie dzisiejszej katechezy, odmawiajcie często Ojcze Nasz, cieszcie się bliskością Boga. Prosząc o chleb powszedni, pamiętajcie nie tylko o sobie i bliskich, ale także o ludziach nieznanych, zagubionych, zapomnianych, żyjących gdzieś daleko, którzy może bardziej od Was potrzebują dobra, pokoju, ducha, sprawiedliwości, chleba i zrozumienia. Niech Bóg Wam błogosławi.
Audiencję papieża Franciszka możecie Państwo zobaczyć w całości na www.radiomaryja.pl. Tą informacją kończymy wiadomości.